Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Gdyby tak spojrzeć na, no, na samą ilość bólu, jakiejś niesprawiedliwości czy tragedii wokół nas, to logicznym wnioskiem byłoby chyba to, że Stwórca jest albo jakimś wysoce niekompetentnym inżynierem, albo, wiesz, albo po prostu w ogóle nie istnieje.
Mhm, to bardzo powszechne podejście.
No właśnie, a jednak bierzemy do ręki te starożytne teksty, na przykład Księgę Hioba, i one z pełnym przekonaniem twierdzą, że to my używamy kompletnie złych narzędzi do oceny tej sytuacji.
Dokładnie.
Więc dzisiejsza nasza, wiesz, ta dogłębna analiza materiałów źródłowych to będzie podróż w takie naprawdę skomplikowane i mgliste terytorium. Na celowniku mamy dzisiaj wykład Johna Waltona.
Zgadza się. To badacz, który bardzo precyzyjnie rozkłada teologię cierpienia na części pierwsze.
Jasne. I od razu powiedzmy sobie jedno, żeby ustawić odpowiednio oczekiwania przed tym naszym wspólnym zgłębianiem tematu. My tu nie szukamy żadnej magicznej, gładkiej recepty na ból. Bo Księga Hioba, wbrew takiej powszechnej opinii, absolutnie nie daje, wiesz, czystych odpowiedzi na pytanie dlaczego.
No i to jest ten kluczowy moment, bo my często podchodzimy do takich tekstów na wskroś współczesnymi oczekiwaniami. Szukamy tam podręcznika z instrukcją, jak z uśmiechem znosić życiowe dramaty, prawda?
Zdecydowanie, chcemy konkretów.
Albo jakiegoś przejrzystego raportu, w którym wszechświat tłumaczy się nam ze swoich motywów. A tymczasem misją tych materiałów jest coś zupełnie innego. One mają za zadanie pomóc nam ukształtować po prostu odpowiednie spojrzenie na Boga w momencie, gdy to cierpienie się pojawia, a wiemy, że ono jest nieuniknione.
I to jest chyba to miejsce, w którym ludzki instynkt zaczyna się po prostu buntować, bo ludzie otwierają Księgę Hioba z taką desperacką wręcz nadzieją, że znajdą powód, dla którego spotkało ich coś złego.
Mhm. Szukają przyczyny i skutku.
Tak. Szukają takiego matematycznego konkretu. Znaczy coś w stylu cierpisz, bo wydarzyło się A, B i C. A tych odpowiedzi tam, wiesz, po prostu nie ma. Z naszej ludzkiej perspektywy to jest niesamowicie frustrujące, bo jak w firmie dzieje się źle, no to wzywamy zarząd i żądamy wyjaśnień.
No tak.
Więc dlaczego nie możemy tak samo potraktować Boga?
Bo to jest fundamentalny błąd w samych naszych założeniach. I Walton bardzo mocno to podkreśla w swoich badaniach. My próbujemy postawić Boga przed ludzkim sądem.
Mhm. Oczekujemy, że dostosuje się do naszych zasad.
Dokładnie tak. Oczekujemy, że wpisze się w nasze zewnętrzne kryteria sprawiedliwości. Zauważ, jak często sceptycy wykorzystują sam fakt istnienia cierpienia, by udowodnić, że Bóg jest nieadekwatny. Zakładamy, że jako ludzie mamy prawo być prokuratorami.
Że to my oceniamy, czy zarządzanie kosmosem jest, wiesz, poprawne.
Właśnie. A teksty źródłowe kategorycznie to odrzucają. Nie mamy prawa żądać od Stwórcy rozliczenia się z tego, dlaczego świat wygląda tak, a nie inaczej. Ta przepaść między Stwórcą a stworzeniem jest po prostu zbyt duża, żeby stosować tu, jak to ująłeś, prawo korporacyjne.
Jasne. Skoro więc nie możemy postawić Boga przed sądem, to musimy najpierw w ogóle zdefiniować, z czym my mamy do czynienia, gdy mówimy o samym cierpieniu.
To bardzo ważny krok.
Bo często wrzucamy to wszystko pod jeden wielki parasol. A materiały Waltona świetnie pokazują, że to niezwykle złożona sprawa. Mamy cierpienie to takie czysto fizyczne, prawda? Chroniczny ból, kontuzje. Mamy to psychologiczne, które niszczy od środka. Jakiś toksyczny wstyd, żal czy stany lękowe.
Mhm. Albo tkwienie w toksycznych relacjach.
Dokładnie. Potem jest cierpienie sytuacyjne, na przykład wirus HIV, zaburzenia odżywiania czy choroby neurologiczne. I Walton wymienia tu jeszcze to ogromne cierpienie systemowe, czyli na przykład ofiary handlu ludźmi, głód albo życie pod rządami jakiegoś represyjnego reżimu.
I każda z tych kategorii ma, wiesz, zupełnie inną dynamikę, ale jest tam wymieniona jeszcze jedna forma, o której my bardzo rzadko myślimy, mianowicie cierpienie zastępcze.
O, to jest fascynujący wątek.
Prawda. Dotyka ono osób, które same tak medycznie są zdrowe, ale przeżywają koszmar, bo opiekują się kimś bliskim, kto jest na przykład chory terminalnie.
Właśnie. I to jest ten rodzaj bólu, który strasznie trudno wytłumaczyć komuś z zewnątrz. To jest trochę tak, ja bym to porównał do niesienia czyjegoś niezwykle ciężkiego emocjonalnego plecaka. Nawet jeśli to nie jest twój własny ból fizyczny, to sam ciężar tego plecaka, który musisz targać dzień w dzień, potraficie całkowicie złamać. Zmęczenie, stres, zarywane noce.
Fascynujące jest tutaj to, dokąd nas to wszystko prowadzi teologicznie. Bo to rodzi wielkie pytanie, z którym mierzy się wielu teologów i filozofów.
Czyli dlaczego dobry Bóg pozwala na świat, w którym nosimy takie plecaki?
Dokładnie. Dlaczego wszechmocny i współczujący Bóg pozwala na istnienie świata, gdzie to wszystko jest tak obezwładniająco wszechobecne. I to nas bezpośrednio przenosi do tych dwóch pierwszych perspektyw, o których mówi Walton.
Aha, czyli tej uniwersalności bólu i świata w procesie.
Zgadza się. Pierwsza perspektywa to fakt, że cierpienie jest po prostu uniwersalnym udziałem całej ludzkości. Nikogo nie omija.
Czyli to nie jest tak, że jedni mają pecha, a drudzy są pod jakimś ochronnym kloszem.
Absolutnie nie. Walton, opierając się na tekstach biblijnych, zaznacza wyraźnie. Jeśli kogoś jeszcze nie dotknęła żadna tragedia, to statystycznie rzecz biorąc, to jest wyłącznie kwestia czasu.
Rany, to brzmi dość przygnębiająco.
Może tak, ale chodzi o to, że Bóg nie wybiera sobie jednych ludzi do cierpienia, jednocześnie oszczędzających innych. To jest uniwersalne zjawisko. Co prowadzi do drugiej perspektywy Waltona, mianowicie faktu, że nasz świat jest stworzeniem w procesie.
Znaczy, że jest wciąż w jakiejś budowie.
Dokładnie tak. Cierpienie jest naturalną konsekwencją tego niedokończonego stanu rzeczy. Pełny porządek zapanuje dopiero w tak zwanym nowym stworzeniu. A teraz ten ból ma konkretne mechanizmy działania. Ból fizyczny nas ostrzega przed niebezpieczeństwem dzięki układowi nerwowemu, a psychiczny...
I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Znaczy, chciałem to podkreślić, bo tu widzę niesamowity paradoks. Walton mówi o mechanizmach, które rzekomo są wielkimi darami, prawda? Z jednej strony ten układ nerwowy, co nas chroni przed spaleniem ręki na kuchence, a z drugiej emocje, które pozwalają nam kochać drugiego człowieka.
Zgadza się, to fundament naszego funkcjonowania.
Ale przecież te same mechanizmy są dokładnie tymi samymi narzędziami, które zadają nam największy ból. Zdolność do miłości to jest przecież kanał, przez który wlewa się najgorsza żałoba i rozdarcie, kiedy tracimy kogoś bliskiego.
I to jest właśnie to, co Walton nazywa potężną redefinicją normalności.
Redefinicją normalności.
Tak. My musimy przestać myśleć, że normalne życie to jest życie wolne od cierpienia. Bo tak przyjęliśmy współcześnie uważać, prawda? Że domyślnie powinno być dobrze, a jak jest źle, to znaczy, że system się zepsuł.
Mm-hmm. Że wystąpiła jakaś anomalia.
Właśnie, a z perspektywy tych starożytnych tekstów, normalność w tym wciąż rozwijającym się świecie obejmuje również ból. Oczywiście, wiesz, przyjęcie tego do wiadomości nie sprawi, że przestanie boleć.
Wiadomo, złamana noga boli tak samo.
Ale zapobiega to czemuś równie groźnemu. Zapobiega poczuciu, że to cierpienie to dowód, że zostaliśmy osobiście wytypowani do ukarania.
O, i tu płynnie wchodzimy w ten chyba najpotężniejszy ludzki instynkt, o którym mowa w źródłach. Bo odrzucenie tego bycia wytypowanym to jedno, ale nasza psychika domaga się szukania takiego bezpośredniego związku między cierpieniem a grzechem.
Tak, to jest tak zwana trzecia perspektywa w analizie Waltona.
To jest trochę jak, wiesz, rozwiązywanie błędnego równania matematycznego. My cały czas próbujemy zrównoważyć szale. Myślimy, zrobiłem wczoraj jedną złą rzecz, więc dzisiaj spotkała mnie jedna zła rzecz. Taka totalna mentalność karmy, a nie teologia Hioba.
I to jest gigantyczny błąd interpretacyjny, z którym Księga Hioba wręcz bezpardonowo walczy. Przyjaciele Hioba cały czas próbowali mu wmówić tę karmę, że skóra cierpi, musiał strasznie zgrzeszyć. A materiały źródłowe pokazują jasno, cierpienie nie jest wewnętrznie zawsze i wszędzie powiązane z naszymi grzechami.
No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, chwila, przecież list do Galatów mówi chyba, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Więc jakby, co z tym?
To prawda i źródła tego wcale nie ignorują. Czasem to, co nas spotyka, to bezpośrednia konsekwencja naszych własnych głupich lub złych czynów. Jak wchodzisz w nauk, to niszczysz sobie zdrowie i relacje. To proste.
Zbieramy po prostu to, co sami zasieliśmy.
Dokładnie. Ale nie ma tu relacji takiej automatycznej, jeden do jednego, przy losowych tragediach. Zgodnie z tymi tekstami, tylko starożytni prorocy potrafili bezbłędnie ocenić, co było faktyczną, bezwarunkową karą od Boga. A my dzisiaj takich głosów już nie mamy.
Czyli my nie mamy dostępu do tego, tego panelu sterowania, żeby sprawdzić przyczynę.
Właśnie. Dlatego to zaufanie do mądrości Boga jest tu przedstawiane jako najważniejsza rada. Bo Bóg nie zarządza mikroskopijnie każdą katastrofą. Wieki temu utarło się mówić, że Bóg pozwala albo dopuszcza na jakieś zło. Ale Walton uważa, że to bardzo nieadekwatne słowa.
Sugerują one jakąś taką boską winę, prawda? Że stał z boku i na to pozwolił.
Tak, a jednocześnie Bóg nie jest zdystansowany. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, trzeba przywołać tu słynny cytat z Johna Polkinghorna, fizyka i teologa, który świetnie to punktuje.
Co dokładnie powiedział?
Jakiejś znieczulicy ze strony Boga są raczej nieuniknionym kosztem stworzenia, któremu po prostu pozwolono być czymś innym niż sam Bóg.
Kosztem wolności i bycia czymś odrębnym? To niesamowite, bo to oznacza, że wchodzimy tu na terytorium, gdzie nie ma kompletnie żadnych narzędzi nawigacyjnych. Zostaje nam tylko wiara, bo skoro nie możemy kontrolować cierpienia tą taką naszą matematyką uczynków, no to jedyne, co nam w sumie zostaje, to nasza reakcja na nie, prawda?
Tak, i cel, jaki to cierpienie może mimo wszystko spełnić w naszym życiu. To jest czwarta perspektywa, traktowanie cierpienia jako szansy na pogłębienie wiary.
Oparta, zdaje się, na liście do Rzymian.
Zgadza się. Biblia nigdzie nie gwarantuje nam nieprzerwanego zdrowia i pasma sukcesów. I tu pojawia się ten trudny aspekt modlitwy. Często zamiast błagać o natychmiastowe usunięcie problemu, teksty sugerują, że ważniejsza i właściwsza jest modlitwa o siłę do przetrwania tego trudnego czasu.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Bo wiesz, to jest totalnie sprzeczne z naszą ludzką naturą. Kiedy coś potwornie boli, instynktownie krzyczymy o cudowne uzdrowienie, o natychmiastowe wyrwanie nas z tej sytuacji. Jak w ogóle można się chronić przed rozczarowaniem Bogiem, kiedy ból staje się po prostu nie do zniesienia, a On milczy?
To rodzi ważne, fundamentalne pytanie o nasze oczekiwania. Rozczarowanie Bogiem według tej analizy rzadko wynika z tego, że Bóg zawiódł, ale z tego, że to my mieliśmy całkowicie złe oczekiwania.
Znaczy, że podpisaliśmy w głowie kontrakt, którego on nigdy nie autoryzował.
Dokładnie tak to można ująć. Założyliśmy sobie z góry, że wiara gwarantuje bezpieczeństwo, a teksty mówią jasno, Bóg wielokrotnie obiecuje przeprowadzić swój lud przez wzburzone wody. Przez nie.
Ale nie gwarantuje, że te wody ominiemy szerokim łukiem.
O to właśnie chodzi. I to wymaga potężnej rekalibracji naszych oczekiwań. Bóg nie ponosi porażek w swoich celach. Kluczem jest tu to, by próbować uhonorować Boga dokładnie w tym momencie, gdy życie osiąga to najtwardsze, absolutne dno. Kiedy nie ma już zupełnie nadziei na poprawę sytuacji tu i teraz.
Uhonorować Boga, będąc na dnie. To wymaga jakiejś nadludzkiej siły, prawda?
Wymaga. I tutaj docieramy do piątej, ostatniej perspektywy z materiału Foltona. Uczestnictwa w cierpieniu samego Chrystusa, co znajdziemy chociażby w liście do Filipian.
I to nie jest po prostu taki wyświechtany teologiczny slogan.
Absolutnie nie. To jest sedno. Krzyż to nie jest historia o uniknięciu bólu. To jest historia o ostatecznym triumfie, który dokonuje się paradoksalnie poprzez to, co świat uznałby za kompletną porażkę. Zwycięstwo nie zawsze oznacza cudowne, spektakularne wybawienie z rąk wrogów. Czasem to bycie wiernym do samego końca w środku absolutnej ciemności.
Jasne, rozumiem. Czyli podsumowując tę całą niesamowicie złożoną architekturę tego wykładu, cierpienie jest wpisane w kondycję naszego świata, a nie jest po prostu jakąś losową anomalią czy awarią systemu.
Dokładnie tak.
Zamiast szukać winnych, w tym oskarżać Boga albo co gorsza, układać te swoje bezsensowne równania matematyczne o karmie, powinniśmy się skupić na czymś zupełnie innym. Skupić się na tym, jak nasze przetrwanie w tych, no, w najgorszych, najciemniejszych momentach może autentycznie świadczyć o naszej wierze i zaufaniu.
Zaufaniu bez oczekiwania natychmiastowej nagrody. To zdejmuje z nas ten, wiesz, ten paraliżujący ciężar analizowania każdego nieszczęścia i szukania w nim jakiegoś ukrytego sensu wycelowanego przeciwko nam.
I to nas prowadzi do takiej jednej końcowej i dość prowokacyjnej myśli, rzeczy wykraczającej nawet poza samą tę dyskusję, nad którą warto by się zastanowić, słuchając tej analizy.
O, ciekawa jestem, co masz na myśli.
No bo skoro myśmy sobie dzisiaj tak dobitnie uświadomili, że to cierpienie to jest po prostu naturalny skutek uboczny tego świata w procesie. I że ból jest nierozerwalnie związany z naszą własną zdolnością do miłości, to jak radykalnie powinno to zmienić sposób, w jaki my w ogóle pocieszamy innych ludzi w kryzysie?
To uderzające.
Prawda. Bo instynktownie, jak komuś wali się świat, to rzucamy te puste slogany. Mówimy, będzie dobrze, czas leczy rany. Albo w ogóle próbujemy na siłę naprawić ten cudzy ból.
Albo co gorsza, tłumaczymy cierpiącemu, że widocznie Bóg miał w tym taki plan.
Właśnie. A może po wyciągnięciu wniosków z księgi Hioba, prawdziwa taka najgłębsza solidarność z drugim człowiekiem polega zupełnie na czymś innym. Może polega po prostu na odwadze, by usiąść z tą osobą w absolutnej ciszy, towarzyszyć komuś w tym wciąż niedokończonym, surowym stanie naszego świata, godząc się z tym, że na ten moment po prostu nie ma żadnych sensownych odpowiedzi.
To chyba najtrudniejsza rzecz, jaką można zrobić dla drugiej osoby. Wymaga całkowitego schowania swojego ego i rezygnacji z tej potrzeby bycia ekspertem od cudzego życia.
Ale chyba jedyna, która faktycznie coś zmienia. Dziękujemy za wspólne zanurzenie się w te teksty i teologiczną przestrzeń podczas naszej dogłębnej analizy materiałów źródłowych. To była fascynująca podróż.
Zdecydowanie. Dziękujemy za ten wspólny czas.